Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Jeżeli pan pozwoli, panie profesorze, tylko jeszcze łyk wody i zaczynamy rozmowę. No. A ta woda to dobry wątek na dobry początek, myślę, tej rozmowy, bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że my ludzie przestajemy pić wodę z takich specjalnych dozowników, jak ja teraz z kranu, tylko zaczynamy pić ją po prostu z naszych jeziorek albo z Morza Bałtyckiego.
No, ja jestem po takim doświadczeniu, bo robiąc obozy naukowe oceanografów nad tak zwanym, jak wtedy żeśmy to nazywali, Pucyfikiem, czyli Zatoką Pucką, wodę na zupę braliśmy z zatoki. Ona była już osolona i bardzo dobrze się sprawdzała.
Naprawdę? Tak
można? Ale to były lata 70., początek lat 80.
Dlaczego tak zacząłem? Dlatego, że być może to zła woda, zanieczyszczenia są tą przyczyną, dla której nie ma morświnów w Bałtyku.
Pośrednio może tak być, ale morświn wody nie pije, foki też wody nie piją.
Ciekawy wątek swoją drogą, czy ryby piją wodę, ryby i ssaki.
Niemniej zanieczyszczenia wody są dla nich istotne, bo te zanieczyszczenia potrafią się przedostawać, kumulować w rybach, które morświn nie. Jeżeli ma to nieszczęście, że je ryby, które są zanieczyszczone, a morświn nie robi z ryby fileta, je ją całą połyka. Więc nie ma szansy wybrać na przykład tej tkanki, która jest mniej intoksykowana niż inne. Tak? Bierze taką rybę, jak żeśmy ją przygotowali, bo to przecież nie przyroda wprowadza zanieczyszczenia do wody, tylko jeden z gatunków, a dokładnie nasze życie, potrzeby naszego życia. No więc jeżeli ma to nieszczęście i je ryby, które są wysoko intoksykowane, to kumuluje się w jego zdrowiu. No i w ten zaczyna częściej chorować. Zresztą my to samo przeżywamy. Może bardziej warto popatrzeć na życie naszych psów, które żyją na wysokości rury wydechowej naszych samochodów, prawda?
A samochód właśnie jeden odjeżdża.
Tak, więc one mają jeszcze większy problem z tymi zanieczyszczeniami, które sami stworzyły, bo też jesteśmy intoksykowani. Jest kwestia tylko, czy ta intoksykacja jest na takim poziomie, że zaczyna to dla nas być groźne. Zresztą, że różnie bywa dla różnych osób. Niektóre mogą palić i nie chorują, a inne parą i natychmiast chorują.
A tak? Ja muszę przedstawić, naszym gościem jest profesor Krzysztof Skóra, szef stacji morskiej w Helu. Człowiek, który przypomina całej Polsce, a najbardziej tutaj na Pomorzu, że w Bałtyku kiedyś były morświny. Są jeszcze.
Ja głównie się zajmuję się tym przypominaniem Polsce, że w ogóle jest Bałtyk. Te granice państwa nie przebiegają na plaży, tylko są daleko w morzu i część Morza Bałtyckiego jest integralną częścią
terytorium. Stacja morska, wszyscy wiedzą, zasłynęła z fok.
Tak, no bo w taki,
a teraz taka była. Fokarium stało się symbolem Półwyspu Helskiego.
Taka była potrzeba. No, ja wierzę, też zasłużona żubrów, bo były potrzeby ratowania tam żubrów. Tak, mniej ludzi pamiętają o dębach i drzewach i istotnych, które tam są, a wszyscy pamiętają o żubrach. To przypadek, to jest kwestia wybiorczości chyba naszej intelektualnej, że zwracamy uwagę na rzeczy ładne, miłe, symboliczne, charyzmatyczne. Dlatego wszyscy znają nas właśnie ze strony fok, z którymi jakoś sobie dajemy radę i foki te coraz lepiej sobie dają radę. Natomiast no mało
na pan... Na morświny zwrócił pan uwagę, czy zwracacie uwagę też dlatego, że są ładne?
Nie, one wszystkie giną. Jesteśmy totalnie bezradni, jeżeli chodzi o odwrócenie trendu.
Orki, delfiny to ich kuzyni, tak?
Tak, no inaczej, morświn to bałtycki kuzyn delfina, kiedyś zresztą siedziały taksonomicznie w tej samej grupie, no ale teraz wiemy, że trzeba je wydzielić. No, moi przodkowie widywali morświny, pokazywali sobie na spacerach, między innymi w Gdyni, tak, w basenie prezydenta, chociażby rybacy je masowo przed II wojną światową przez przypadek łowili, ale też za to płacono, więc morświnów ujono po kilkadziesiąt, kilkaset rocznie i to było odnotowane. A w XIV wieku moi ziomkowie w Helu musieli nawet płacić mistrzowi krzyżackiemu, który siedział w Malborku, no, specjalne podatki za to, że łowili morświny, bo morświny były cenne. No, morświny jedzono, z morświnów robiono leki. Ci, którzy się tym zajmowali, byli bogatszymi ludźmi od tych, którzy się tym nie zajmowali i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj
widział morświny? Podobno 100 w Bałtyku.
No, 100, proszę sobie postawić, położyć 100 kamieni gdziekolwiek i zobaczyć, jak to jest mało w stosunku do całego morza. Ja mam kłopot, wielki psychologiczny kłopot. Ja w swoim życiu widziałem więcej delfinów i wielorybów w zatoce niż morświnów, tak? Żywych, bo martwych to...
Panie profesorze, trzeba było pojechać do Danii. W Zatokach Duńskich podobno
no jest 30-40 tysięcy i są tak samo chronione jak u nas. Bo też giną.
Dlaczego tak to się dzieje? W całym Bałtyku tylko 100, a Tam niedaleko przecież na wyciągnięcie ręki rzut beretem.
A w Morzu Północnym 250 tysięcy. Mm-hmm. I te 250 tysięcy nie chce się krzyżować z tymi duńskimi, a te duńskie nie chcą się krzyżować z naszymi. Są separowane, jak my to mówimy, genetycznie, chociaż się widzą, spotykają, ale nie mogą się dogadać. Tak w cudzysłowie mówię, to o biologicznym dogadaniu.
Mojemu znajomemu powiedziałem, że do pana jadę porozmawiać o morświnach, to on powiedział, machnął ręką, tak lekceważąco na te morświny, powiedział, co to za problem, należy odłowić właśnie na Morzu Północnym jakąś tam liczbę i wrzucić tutaj do Bałtyku. Będzie dobrze.
Nie da się, nie da się. Nawet z rybami się tak nie daje, tak? Już dzisiaj wiemy w ichtiologii, w rybołówstwie, że trzeba dbać o lokalne zasoby, bo przerzucanie ryb, zarybianie czasami mało daje. Najlepiej jak przyroda sama rodzi, a my zbieramy tylko owoce, tak? A nie podcinamy podstaw egzystencji tych zwierząt.
Może się udać morświny przywrócić Bałtykom?
Nie wiem, naukowiec musi mieć spokojne sumienie, że w odpowiednim momencie o tym mówił. Ale co zadecyduje społeczeństwo? Co zadecydują politycy? Nie mam na to wpływu, oprócz swojego jednego głosu podczas wyborów.
A co naukowiec może jeszcze w tej sprawie zrobić? Jakie projekty może przedsięwziąć? Na jakie projekty może zdobyć pieniądze i fundusze? Bo teraz stacja morska wybudowała czy stworzyła dom morświny.
Tak, to jest taka desperacka próba jeszcze jednej sposobu mówienia o morświnie. Tak? No bo można oczywiście prześledzić sobie internet, ale można będąc na wczasach wejść do naszego obiektu, poczytać wszystko, zobaczyć, dotknąć, może czasami nas zapytać, jak tam będziemy, o co chodzi, tak, albo o cokolwiek dobre. To jest jeszcze jedno wypełnienie obowiązku takich ludzi, żeby jak ja.
Przypominać, że coś straciliśmy.
Mówimy to o dyseminacji, upowszechnianiu wiedzy. Tak. Ja nie mam prawa zatrzymywać wiedzy wyłącznie dla siebie, mam obowiązek ją upowszechniać, rozpowszechniać, bo ona w ten czas dopiero jest żywa i praktyczna. Tak. Wiedza zamknięta w gabinecie naukowca jest martwą.
Chałupka ładna, zrobiona w stylu starej rybackiej chaty. Ekspozycja, no przyznajmy, skromna.
No skromna, ale to jest mały waleń, tak? Mm-hmm. Chociaż problem jest duży. Nie wiem, czy dużym problemem trzeba stawiać duże budynki. Wolę tutaj redukcjonizm. Niech budynek będzie mały, a problem będzie potem coraz mniejszy, tak?
Czasami od czasu do czasu wspomina pan nawet o morświnarium.
Tak, bo to się sprawdziło w przypadku fok, że na początku, jak staraliśmy się ratować foki, póki żeśmy ich nie pokazali i pokazując, nie opowiedzieli ich historii, to była mała wrażliwość dla tego gatunku. Pokazanie foki, pokazanie tego, co my robimy, bo to przecież nie cyrk, nie ogród zoologiczny, tylko ośrodek badawczy, to zaczęło zjednawać opinię społeczną na rzecz ochrony tego gatunku. Staramy się też desperacko tą samą metodę zastosować wobec morświnów.
W zasadzie oczy nie widzą, serce nie boli, tak?
Tak, tak, trochę tak. A może jak się te zwierzęta zobaczy, to w ten czas ruszy kogoś sumienie, ktoś bardziej się przyłoży do swojej pracy, zastanowi się, co może sam zrobić, żeby te morświny były, bo nie chciałbym, żeby...
No właśnie, nomen omen, ostatni dzwonek dla morświnów.
Na Bałtyku rzeczywiście. I nauka tak na dobrą sprawę zrobiła już wszystko. Jest plan ochrony morświna międzynarodowych.
Bo można to zrobić?
Klepnięty przez ministerstwo. Tak, znaczy w zapisach jest, na kartkach jest napisane. Prawo jest. Ale kto to wdroży w życie? I to jest pytanie, nie? A oprócz tego, że mogą to i wielkie gremia, mogą to sektory eksploatujące morze zastanowić się, co mogli dla morświna zrobić, ale też mogą też indywidualne osoby, kupując na przykład ryby łowione bardziej bezpiecznymi dla morświnów metodami połowu, prawda?
A morświny nie wiadomo tak naprawdę, dlaczego giną. No, z kilku powodów wiadomo. Nie wiadomo, czy z powodu tej zanieczyszczonej wody, o której na początku wspomniałem, na pewno giną w sieciach rybackich, znaczy, tak? Bo one muszą zaczerpnąć powietrza od czasu do czasu.
Tak, tak. Międzynarodowi eksperci są raczej zgodni, że w rankingu tych zagrożeń rybołówstwo odgrywa wysoką rolę. Chociaż już wymyślili metodę, jak uniknąć tego przyłowu. Mianowicie są wymyślone pingery, takie urządzenia odstraszające. Tutaj w muzeum właśnie mamy, pokazujemy różne typy pingerów. One ostrzegają morświny przed wpływaniem w ten rejon, gdzie te sieci stoją. I właściwie, że 90% skuteczność jest takich pingerów. Wystarczy je zastosować. To jest jakiś koszt, ale jest też jakaś metoda. Inną przyczyną kłopotów, jakie mają morświny, to jest hałas pod wodą. One się generalnie posługują słuchem, echolokacją, jako metodą rozpoznawania przestrzeni przed sobą, poszukiwania pokarmu i tak dalej. Jeżeli my wprowadzamy dodatkowe dodatkowy hałas, no to proszę się dogadać z dziewczyną na sali dyskotekowej, tak? Pozostają tylko na migi możemy się dogadać, a jeżeli dodatkowo jest woda mętna, to się nie dogadamy, tak? I rośliny mają podobne właśnie
problemy. Żeby ta setka się, bałtycka setka się rozmnożyła?
To one muszą się móc spotkać, muszą się porozumieć, muszą siebie chcieć, muszą być płodne, czyli nie powinno być
zanieczyszczeń
i w ten czas będzie dobrze.
A ja życzę stworzenia na Półwyspie Helskim morświnami.
To musimy się zastanowić, czy wszyscy tego chcemy, bo to nie musi być może moje życzenie, jeżeli wszyscy chcemy.
Podobno pojawiły się takie głosy, wyczytałem, że rybacy już protestują.
Nie, rybacy już protestowali. Protestowali. Teraz jest pytanie, trzeba zapytać, czy jeszcze protestują, bo czemu mają protestować przeciwko istnieniu takiego ośrodka, tego nie wiem, ale może mają swoje argumenty, a każdy z nas powinien się zastanowić, czy chcielibyśmy tego bałtyckiego delfina widzieć, czy wolimy cyrk w postaci delfinów egzotycznych mieć gdzieś w Polsce, prawda? Można sobie budować w Katowicach, w Warszawie delfinarium, prawda? I się bawić zabawą w tresurę zwierząt. Ale to nie chodzi...
To z tym pytaniem pozostawiamy słuchacze Radia Gdańsk.
No tak, mam nadzieję, że na wielu forach internetowych można się dzisiaj wypowiadać i chciałbym posłuchać, co opinia
policja. Sprawa morświnów pozostaje otwarta. Dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był profesor Krzysztof Skóra.
Dziękuję.
Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.